Kościół, wydarzenia, komentarze.
I powracamy do Państwa po przerwie, niemal w pół do 21 na antenie Radio Doksa. Pół godziny mamy niewiele, jak na taki temat, pedofilia w kościele. Razem ze mną w studiu goście ksiądz profesor Tadeusz Dola, ksiądz Sylwester Pruski, Zdzisław Pytka i ojciec Grzegorz Kramer. No i ten temat nie pojawił się znikąd, pojawił się po prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, który skazał księdza Krzysztofa K., kapłana z diecezji opolskiej, za seksualne wykorzystanie bezradności nieletniej. Sąd Okręgowy w Gliwicach podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu, a apelację złożył obrońca oskarżonego, jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach, sędzia Agata Dybek z Dyni.
Przypominam, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Raciborzu oskarżony został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kartę zawieszono na okres próby 3 lat. Sąd orzekł jednocześnie zakaz wykonywania zawodu nauczyciela religii przez okres 5 lat oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną przez okres lat 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach jest prawomocny.
A to oznacza dalszą drogą ze strony kurii diecezjalnej w Opolu, informuje jej rzecznik ksiądz Joachim Kobienia.
Jest to smutne wydarzenie, ale niestety zapadł wyrok prawomocny i on jest jakby taką przesłanką do dalszego działania także ze strony kurii diecezjalnej, a konkretnie tutaj bardziej Sądu Duchownego, mianowicie tego typu kwestie, jak wykorzystywanie seksualne niepełnoletnich czy niepełnosprawnych, leżą w kompetencji Kongregacji Nauki Wiary. I tam zostanie przesłana w najbliższym czasie dokumentacja dotycząca tego przypadku. I tutaj Kongregacja Nauki Wiary rozstrzyga na podstawie tej dokumentacji, podejmuje decyzję.
Sebastian Pec, Radio Doksa.
Decyzja jest indywidualna w każdej sprawie, podkreśla ksiądz Joachim Kobienia. Rozstrzygnięcia mogą być bardzo różne, na przykład czasowe lub dożywotnie odosobnienie w klasztorze, a w ostateczności wydalenie ze stanu kapłańskiego. Od decyzji kongregacji kapłanowi przysługuje odwołanie do papieża. I właśnie jeżeli chodzi o wspomniany przez księdza Joachima Kobienię rzecznika kurii, sąd diecezji opolskiej, jest sędzia sądu diecezji opolskiej, ksiądz Sylwester Prus. Proszę księdza, jak wyglądają dalsze kroki, które kuria może podjąć w tej sprawie? Zaczynamy trochę od końca. Myślę, że do samego problemu dojdziemy niebawem.
Są takie dwa główne kroki. Zasadniczo ten pierwszy krok to nawet nie należy do sądu, tylko należy do takiego nowego ciała, które powstało w Kościele katolickim. To nawet nie jest ciało, to jest po prostu takie ludzie, którzy działają na rzecz właśnie przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci i małoletnich. I to nie muszą być osoby związane z sądem. Często są to psychologowie, są to też osoby świeckie. Zasadniczo każda diecezja, każde zgromadzenie zakonne posiada taką osobę. I to jest ten tak zwany delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Takim jest też ksiądz.
I takim jestem też ja od już ponad 2 lat. Przygotowanie tego zaczęło się gdzieś w Polsce około 2013 roku. Jesteśmy w tym kierunku szkoleni. Były też takie specjalne szkolenia prowadzone przez Uniwersytet, przez Gregoriany w Rzymie. I ten delegat ma za zadanie przyjmować zgłoszenie, analizować to zgłoszenie, ale tak naprawdę na wstępnym tylko etapie i później zebrane materiały. Oczywiście wszystko jest za zgodą biskupa i jakby ciągle przedstawiane na bieżąco biskupowi i te zebrane materiały tak naprawdę pobieżnie i wstępnie, jeżeli tylko uwiarygodnią w jakiś sposób to przestępstwo, zostają od razu przesłane do Kongregacji Nauki Wiary i to ona decyduje, co się dalej będzie działo.
Co może się stać?
Jeżeli jest rzeczywiście to jakiś bardzo rażący przypadek, to Kongregacja Nauki Wiary od razu reaguje w taki sposób zdecydowany i jest taka osoba wydalona ze stanu duchownego. Ale zazwyczaj jest tak, że Kongregacja Nauki Wiary zleca przeprowadzenie procesu i tutaj tym już się zajmuje sąd i co ważne, nie zajmuje się tym już delegat.
Sąd diecezji.
Sąd diecezji, tak, danej diecezji, czy sąd, czy też sąd w danym jakimś zgromadzeniu.
Cały czas w ramach prawa kościelnego.
Tak, ciągle w ramach prawa kościelnego. Gdyby się zdarzyło, że gdzieś na tym etapie też pojawi się jakieś dochodzenie w środkach, w sensie w prokuraturze, do prokuratury wpłynie akt oskarżenia, to sąd sąd kościelny się wstrzymuje oczywiście i czeka, co też postanowi prokuratura, tak jak to zresztą było we wspomnianym tutaj przypadku.
Przypomnę, jeżeli chodzi już o przejście do problematyki pedofilii w Kościele. Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, powiedział, zero tolerancji dla pedofilii musi być zasadą przyjętą przez cały Kościół. No właśnie, ale cały Kościół dojrzewał, wydaje się, do tego, by takie sprawy zostały wyciągane na światło dzienne. Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Te procesy właśnie pokazywane, procesy, w których naświetlano, wyjaśniono całe sprawy. Zdzisław Pytka, po lekturze książki.
Trudno powiedzieć, gdzie się zaczęły. To znaczy tam sprawy, które wypłynęły w Stanach Zjednoczonych faktycznie za sprawą dziennikarzy, okazały się, że są takiej skali, takiej rangi, jeśli chodzi o liczby, że no, Kościół się tego nie spodziewał, a tam też funkcjonuje troszkę inne prawo. Tam funkcjonuje prawo precedensu, to znaczy te zasądzone wyroki doprowadzały gdzieś wprost do takiego widma bankructwa diecezji, bo jedno odszkodowanie to później za sprawą precedensu szło dalej, ale myślę, że można tak powiedzieć, że jakby trafiło to do opinii publicznej, właśnie się tam zaczęło w Stanach Zjednoczonych.
No a jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o ilość takich procesów? Nie ma takich statystyk, ale ksiądz Adam Żak, jezuita i koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, prosił polskie sądy o przedstawienie takich statystyk i od 2000 roku do 2013, bo od tego roku milenijnego prowadzony jest rejestr elektroniczny. 19 księży zostało skazanych za pedofilię na 13 lat. No, można też powiedzieć, że jeszcze wiele spraw może ujrzeć światło dzienne. Co do tego, że problem w Kościele jest, nie ma wątpliwości.
Tak, co do tego nie ma wątpliwości. Może trzeba by zaznaczyć, co jest pedofilią, a co nie jest pedofilią i że prawo państwowe inaczej też na ten problem patrzy. Ponieważ prawo państwowe mówi, że jest to przestępstwem do 15 roku życia, no chyba, że dana osoba jest właśnie w jakiś sposób upośledzona i tak dalej, wtedy jest zrównana z tą osobą małoletnią. Tymczasem Kościół uznaje to za przestępstwo do 18 roku życia. Do 18 roku życia. Też trzeba pamiętać, że pedofilia to jest wtedy, kiedy przestępstwo dotyczy dziecka, które nie ma jeszcze wyraźnych jakichś oznak płciowych. I to jest wtedy pedofilia. I pewnie, gdy wypowiadały się sądy, o czym pan tutaj przed chwilą wspomniał, to miały to na myśli. A przecież są jeszcze przestępstwa, które dotyczą tych nastolatków właśnie do tego 15 roku życia. Więc pewnie to tego też nie dotyczyło, więc z jednej strony się może wydawać 19, to już dużo, ale jeszcze nie tak dużo. Można się domyślać, że tych przestępstw dotyczących osób starszych, w sensie tych małoletnich osób, czy powiedzielibyśmy takiej młodej młodzieży, było też więcej.
No właśnie, jak radzić, jak zapobiegać takim wydarzeniom w Kościele? Czy jest na to jakaś jedna recepta?
Jednej recepty na pewno nie ma. Ja myślę, że to, co jest bardzo podkreślane, to fakt, co też przypomniał zresztą papież Franciszek 21 września w swoim wystąpieniu do Komisji do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, że nie ma tolerancji żadnej. Chociaż media, no niestety tak to jest, że media często powracają do tego, że my to tolerujemy w Kościele katolickim, tak? Że czasami ciągle się czy słyszy takie głosy, czy też w komentarzach pod jakimiś artykułami, co jest w jakiś sposób na pewno w chwili obecnej nieuzasadnione. No,
może to jest kwestia tej przewlekłości procesów.
No, ale proces musi trwać. Proszę zauważyć, że w prokuraturze, w sądach cywilnych także te procesy trwają. Trwają długo. Jeżeli chcemy być w jakiś sposób rzetelni, no to muszą te procesy trwać. No chyba, że rzeczywiście no jakoś dowody są niepodważalne. Wtedy ten proces jest, odbywa się bardzo szybko.